dodaj sił. Rozpal ogniem swym, chcę, byś we mnie był. Otwórz swoje niebo, Duchu, przyjdź. Objaw swoją miłość w życiu.
Duchu Święty, prosimy Ciebie, wstąp do naszego życia. Rozgrzej nasze serca darem swojej obecności, darem swojej miłości. Spraw, aby to spotkanie, które rozpoczynamy, przyczyniło się do większej miłości Boga i człowieka. Przyjdź, Duchu Święty.
Objaw się. Serce tchnij, gdy słabne dodaj sił. Rozpal ogniem swym, chcę, byś we mnie był.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zapraszając Państwa na katechezę. Kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego, zawartego na kartach katechizmu. Życie w Chrystusie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Ostatnie tematy podejmowane przez nas w ramach katechez dotyczyły wspólnoty ludzkiej, osoba i społeczność. Wszyscy ludzie są wezwani, przypomniał nam katechizm, do tego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni stworzyć między sobą w prawdzie i miłości. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga, czyli ten wspólnotowy charakter powołania ludzkiego. I drugi element, nawrócenie i społeczność. Społeczność jest nieodzowna do urzeczywistniania powołania ludzkiego. Aby ten cel został osiągnięty, powinna być uszanowana właściwa hierarchia wartości, która wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym i duchowym. Zanim podejmiemy nowy temat dotyczący uczestnictwa w życiu społecznym, wraz z katechizmem Kościoła katolickiego uczyńmy pewne podsumowanie związane z zagadnieniami, które zostały przez nas już podjęte. Istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni stworzyć między sobą. Aby rozwijać się zgodnie ze swoją naturą, osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Niektóre społeczności, jak rodzina i państwo, odpowiadają bardziej i bezpośrednio naturze człowieka. Zasadą bowiem, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba ludzka. Należy sprzyjać szerokiemu uczestnictwu w zrzeszeniach i instytucjach wybieralnych. Zgodnie z zasadą pomocniczości, ani państwo, ani żadna szersza społeczność nie powinny zastępować inicjatywy i odpowiedzialności osób oraz instytucji pośrednich. Społeczność powinna sprzyjać praktykowaniu cnót, a nie stawać mu na przeszkodzie. Natchnieniem do tego powinna być właściwa hierarchia wartości. Tam, gdzie grzech niszczy klimat społeczny, trzeba odwoływać się do nawrócenia serc i łaski Bożej. Miłość pobudza do sprawiedliwych reform. Nie ma rozwiązania kwestii społecznej poza Ewangelią. To elementy, które chcemy uwypuklić i z których chcemy zbudować także właściwą perspektywę do podjęcia kolejnych tematów w naszych katechezach. Artykuł 2. Uczestnictwo w życiu społecznym. Temat władza, dobro wspólne oraz odpowiedzialność i uczestnictwo. 1897 numer w Katechizmie Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Społeczność ludzka nie może być dobrze zorganizowana ani wytwarzać odpowiedniej ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących prawowitą władzę, którzy stoją na straży praw i w miarę potrzeby nie szczędzą swej pracy i starań dla dobra wspólnego. Władzą nazywa się upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Każda wspólnota ludzka potrzebuje władzy, która by nią rządziła. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej, jest konieczna dla jedności państwa. Jej zadanie polega na zapewnieniu, na ile to możliwe, dobra wspólnego społeczności. Władza, która domaga się porządek moralny, której domaga się porządek moralny, pochodzi od Boga. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. List do Rzymian, rozdział 13, werset od 1 do 2. Obowiązek posłuszeństwa domaga się od wszystkich okazywania władzy należnego jej uznania oraz szacunku i stosownie do zasług, wdzięczności i życzliwości osobom, które ją sprawują. Święty Klemens Rzymski, papież, jest autorem najstarszej modlitwy Kościoła za sprawujących władzę polityczną. Daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu Wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. To modlitwa świętego Klemensa Rzymskiego. Podczas gdy władza należy do porządku ustanowionego przez Boga, to jakiekolwiek ustalenia rodzaju rządu i desygnacja rządzących powinny być pozostawione wolnej woli obywateli. O tym przypomina m.in. Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes. Różne ustroje polityczne są moralnie dopuszczalne pod warunkiem, że dążą do prawdziwego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. Ustroje, których natura jest sprzeczna z prawem naturalnym, porządkiem publicznym i podstawowymi prawami osób, nie są w stanie urzeczywistnić dobra wspólnego narodów, którym zostały narzucone. Władza nie otrzymuje prawowitości moralnej sama z siebie. Nie powinna być sprawowana w sposób despotyczny, lecz działać na rzecz dobra wspólnego jako siła moralna, która opiera się na wolności i świadomości wagi podjętego zadania. Fragment z nauczania świętego Tomaszu z Akwinu z Sumy Teologicznej. O tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne z prawem rozumu. Wówczas jest jasne, że pochodzi od prawa wiecznego. O ile zaś nie jest zgodne z rozumem, nazywa się prawem niegodziwym. W takim bowiem przypadku nie ma istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej formą przemocy. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności. I jeśli do jego osiągnięcia używa się środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują decyzje sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawiem. Jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. To słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, będziemy w najbliższym czasie poruszać się po obszarze dotyczącym bardzo ważnego wymiaru naszego życia, tego życia, które jest powołaniem realizowanym w konkretnej wspólnocie, w danym społeczeństwie. Codzienność naszego życia, codzienne nasze doświadczenie pokazuje nam bardzo mocno, jak jesteśmy silnie związani z innymi ludźmi. W dzisiejszym świecie, w którym uczestniczymy, człowiek nie może żyć i realizować siebie bez pomocy innych. Potrzeba ta jest aktualna w ciągu całego ludzkiego życia, od jego początku aż po kres. Wobec tej obserwacji rodzą się również i pytania, na które będziemy chcieli w naszych spotkaniach spróbować sobie odpowiedzieć. Jakie jest źródło społecznej natury człowieka? Dlaczego człowiek innych potrzebuje dla rozwoju swojego? Jakie zasady powinny kształtować życie społeczne? W jaki sposób wyraża się uczestnictwo w życiu społecznym i odpowiedzialność za istniejącą rzeczywistość społeczną. Poprzez katechezy wcześniejsze przypomnieliśmy sobie prawdę, że nasze zbawienie jest przede wszystkim darem Bożym. Jest łaską, którą otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata. Każdy człowiek jest wezwany do uczestniczenia w tym darze. Jest to powszechne wezwanie do świętości. Chrześcijaństwo nie głosi skrajnego indywidualizmu. Oznacza to, że dążenie do osobistego uświęcenia i zbawienia nie zwalnia od troski o zbawienie innych. A co więcej, żywa wiara wymaga od nas, od każdej i każdego z nas, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, podjęcia odpowiedniego wysiłku, aby cała wspólnota ludzka została włączona w obszar działania zbawczej łaski Boga. Bowiem sam Bóg chce uświęcać i zbawić ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i zbożnie mu służył. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, numer 32. W katechizmie czytamy: powołaniem ludzkości jest ukazywanie obrazu Boga i przekształcanie się na obraz jedynego Syna Ojca. Powołanie to przyjmuje formę osobistą, ponieważ każdy wezwany jest do boskiego szczęścia. Dotyczy ono także całej ludzkości. W tym świetle, drodzy Państwo, dostrzegamy związek dążenia do osobistej świętości z dążeniem do świętości całej wspólnoty ludzkiej. A zatem życie społeczne jest dla nas nieodzowne. Nieodzowność życia wspólnotowego wiąże się z niezmienną naturą człowieka. Najpierw trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż człowiek został stworzony na obraz Boży. Dzięki objawieniu wiemy, że Bóg istnieje na sposób doskonałej wspólnoty osób. Dogmat o Trójcy Świętej jest podstawową prawdą naszej wiary. Nasze podobieństwo do Boga wyraża się więc także w powołaniu do życia w społeczności. Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzać między sobą w prawdzie i miłości. Te dwa elementy, te dwa wektory będą powracać w sposób szczególny z całą mocą w tych społecznych katechezach, społecznych zagadnieniach, które podejmować będziemy w naszych katechezach. Prawda i miłość, dwa obszary niewykluczające siebie, ale dwa obszary współegzystujące, konieczne do tego, aby zaobserwować to, co właściwe i to, co w zamyśle Pana Boga jest obecne. Nieodzownym warunkiem tego, aby społeczność w każdej swej postaci rzeczywiście służyła dobru człowieka, jest oparcie jej istnienia i działania na właściwych podstawach. Fundamentalne znaczenie mają dwie zasady, które formułuje katolicka nauka społeczna i które podaje także katechizm. Są to dobro osoby i dobro wspólne. Proszę zauważyć, jakże często w tych podjętych dzisiejszej katechezie punktach powraca ten obszar dobra osoby, który jest wyznacznikiem jakiejkolwiek funkcjonującej władzy, która ma być ukierunkowana na dobro osoby, na dobro wspólne, na dobro danego społeczeństwa. Z tych dwóch obszarów, dobra osoby i dobra wspólnego, wyprowadza się kolejne normy, do których będziemy nawiązywać: zasada pomocniczości, sprawiedliwość społeczna, obowiązek uczestnictwa i odpowiedzialności. Katechizm, powołując się na wypowiedź Soboru Watykańskiego II, stwierdza, że osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem, celem wszystkich urządzeń społecznych. Oznacza to, że życie społeczne należy budować na szacunku do człowieka, osoby. Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności jako stworzenia. Prawa te są uprzednie w stosunku do społeczności i powinny być przez nią uznane. Są podstawą moralnej prawowitości wszelkiej władzy. Lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w prawodawstwie pozytywnym, społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną. Prawa, jakie przysługują osobie, są podstawowe i niezbywalne. Szczególnie należy podkreślić prawo do życia, do godnego jego prowadzenia, do postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej wolności. Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu zasady. Poszczególni ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za drugiego samego siebie, zwracając przede wszystkim uwagę na zachowanie jego życia i środki do godnego jego prowadzenia. Drugą zasadą, do której odwołuje się katechizm, jest konieczność kierowania się w życiu społecznym dobrem wspólnym. Przez dobro wspólne należy rozumieć sumę warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość. Strukturę dobra wspólnego tworzą trzy istotne elementy: poszanowanie i popieranie podstawowych praw osoby, dobrobyt, czyli rozwój dóbr duchowych i ziemskich społeczności, pokój i bezpieczeństwo społeczności oraz jej członków. Niezmiennie jednak najważniejszym miernikiem życia społecznego pozostaje dobro poszczególnej i każdej osoby ludzkiej. Dobro wspólne jest zawsze ukierunkowane na rozwój osoby. Od porządku osób winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót. Porządek ten opiera się na prawdzie, jest budowany w sprawiedliwości i ożywiany miłością. Z zasadą dobra wspólnego łączy się sprawiedliwość społeczna, która jest urzeczywistnieniem tego dobra. Zawsze przy poszanowaniu godności człowieka, osoby, nadprzyrodzonego wymiaru osoby ludzkiej. Realizacja dobra wspólnego jest również potwierdzeniem prawowitości wszelkiej władzy. Władza jest sprawowana w sposób prawowity, jeśli dokłada starań o dobro wspólne społeczności. Aby je osiągnąć, powinna używać środków moralnie godziwych. O tym przypomina nam dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego. Przypomina także o ogólnoludzkim wymiarze dobra wspólnego. Jedność rodziny ludzkiej, obejmującej osoby cieszące się równą godnością naturalną, zakłada powszechne dobro wspólne. Domaga się ono organizacji i wspólnoty narodów zdolnej zaradzać różnym potrzebą ludzi. Drodzy Państwo, ten swoistego rodzaju wzór, o którym mówi nam Kościół w swoim nauczaniu, zwracając uwagę na te fundamentalne, zasadnicze elementy, które powinny być wyznacznikiem stylu sprawowania władzy, wyznacznikiem kształtu danej władzy w danych społecznościach, jest także chyba swoistego rodzaju rachunkiem sumienia, który powinien dotknąć serc tych wszystkich, którzy z jednej strony wybierają daną władzę, a z drugiej strony rachunkiem sumienia tych, którzy sprawują w danym momencie władzę. Czy rzeczywiście te fundamentalne i zasadnicze wymiary stają się dla rządzących inspiracją do stanowienia prawa, do podejmowania decyzji, przeprowadzania różnego rodzaju rozwiązań w takiej czy nie innej formie? Jakże często zasada sprawiedliwości społecznej, dobra osoby, dobra wspólnego jest zasadą deptaną, jest zasadą gwałconą, zasadą zagłuszaną, a tylko jakieś partykularne interesy związane z takim czy innym ugrupowaniem politycznym pędzą władzę w kierunku zupełnie oddalonym od tego obszaru, o którym mówimy podczas dzisiejszej katechezy. Te zagadnienia dobra wspólnego, zagadnienia odpowiedzialności i uczestnictwa będą przez nas podejmowane w kolejnych katechezach. Także zagadnienie sprawiedliwości społecznej, poszanowania osoby ludzkiej, równość i różnice między ludźmi, solidarność ludzka. Rozpoczynamy refleksję dotyczącą tego społecznego wymiaru życia każdej wspólnoty, każdego człowieka. To zagadnienia bardzo istotne, bardzo ważne, które starają się uporządkować często obecny w tej przestrzeni nieład. Starają się wprowadzić swoistego rodzaju uporządkowanie, abyśmy także jako ludzie wierzący byli tymi, którzy są odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy. Bo różnego rodzaju formy sprawowania władzy zakładają przecież, że to naród jest suwerenem i naród poprzez różnego rodzaju formy wybierając daną władzę także staje się odpowiedzialnym za kształt sprawowanej władzy. Jeszcze jeden bardzo ważny element. Katechizm Kościoła katolickiego odwołał się do tej znanej nam najstarszej modlitwy zarządzących autorstwa świętego Klemensa Rzymskiego papieża. Drodzy Państwo, ten element modlitwy zarządzących jest elementem bardzo ważnym i obecnym od istnienia Kościoła, od samego początku, od zarania historii Kościoła, od wspólnoty apostolskiej. Proszę zauważyć również i ten element oddania cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. No i nawet świadectwa pierwszochrześcijańskie, a apologie, które także mówią, historia Kościoła mówi o tym wymiarze, który towarzyszył pierwotnemu Kościołowi, modlitwy zarządzących. Nawet w momencie, kiedy Kościół doświadczał wielorakich prześladowań, modlitwa zarządzących była zawsze obecna w sercu chrześcijan. A zatem również w te różnego rodzaju obszary niesprawiedliwości doświadczanej w różnego rodzaju systemach politycznych, sprawowania władzy, trzeba nam wszczepiać blask Bożej prawdy, blask Bożej miłości, która jest w stanie rozproszyć te ciemności. Dlatego niech i również na naszych wargach i w naszym sercu będzie modlitwa obecna za sprawujących władzę. Aby w sytuacji, kiedy zaczynają się gubić w swoich decyzjach, opamiętali się i powrócili do tego, co jest fundamentem i pierwszą i zasadniczą zasadą sprawowania władzy. Dobro osoby ludzkiej, dobro wspólnoty, budowana na fundamencie prawdy i miłości, w trosce i pielęgnowaniu sprawiedliwości społecznej.